Cieszę się, że dojechaliśmy do Was, także zacznę od pozdrowień. Mogę Wam przekazać pozdrowienia z naszego zboru w Radości. Jesteśmy członkami zboru w Radości w Warszawie, od Rady Kościoła całej. I również byliśmy we Wiśle teraz na czas noworoczny. Także od zboru wiślańskiego też przewożę serdeczne pozdrowienia. Było tam obóz też taki, taki nastolatkowy. Także dzisiaj rano żeśmy o 5 stali i przyjechaliśmy do Was. Dzisiaj bardzo cieszę, że dojechaliśmy, bo był mróz. Dobrze, że śnieg nie spadł, bo by było znacznie ciężej dojechać. A podzielę się tym samym słowem, mam nadzieję, że wybaczycie, co właśnie na tym obozie młodzieżowym. Ale jakby okoliczność jest ta sama, czyli Nowy Rok. I tak się zastanawiałem nad tym właśnie, co na Nowy Rok można powiedzieć. Oczywiście jest kilka różnych tematów, które można wykorzystać. Tak? Temat czasu jest takim tematem, o którym Biblia mówi bardzo dużo. Ale chciałbym mówić o nadziei. Chciałbym mówić o nadziei, tak jak sobie myślałem trochę nad tym rokiem, który minął. To był taki rok, w którym dużo rzeczy się wydarzyło, przynajmniej tak w mojej percepcji tego, co się wydarzyło, takich niepokojących. Coś, co mnie najbardziej chyba zaniepokoiło, to są te zmiany na Bliskim Wschodzie. To, że chrześcijanie są zabijani, to, że całe narody są wysiedlane. I to jest coś takiego, co prawdopodobnie będzie zmieniać ten nasz świat. To, że tyle tysięcy tych imigrantów zostało przyjętych do Europy, to też na pewno jakiś wpływ na Europę będzie miało. Tak mi się wydaje. No, nie jestem tak jak tutaj słusznie, ja się też nie chcę bawić w wróżkę, tak? Nie o to mi chodzi. Ale chodzi mi o to, że patrząc na te wydarzenia, myślę sobie, że to, czego ja potrzebuję, to nadziei i też tak jakby kierując się moimi jakimiś potrzebami, chcę mówić do Was również dzisiaj o nadziei, bo myślę, że rzeczywiście tej nadziei nam w ogóle jako chrześcijanom, ale też jako Polakom szczególnie chyba potrzeba i brakuje. Takie mam przekonanie, że często właśnie nadziei nam brakuje i to również powiem o ludziach wierzących. Nie mówię w ogóle o Polakach w ogóle, ale o ludziach wierzących również. Tej nadziei, myślę, nam często brakuje. A na pewno pamiętacie, że takie trzy cechy działającej łaski Bożej w życiu chrześcijanina według Pawła, najważniejsze to wiara, nadzieja i miłość, prawda? Często mówimy o miłości. Dzisiaj było trochę o miłosierdziu, czyli o tej trzeciej cesze w praktyce. Miłość w praktyce jest dziełem miłosierdzia. O wierze raczej pamiętamy dosyć często. Pytanie, jak często mówimy o nadziei, tak? A nadzieja też jest nam nieodzowna, żeby zdrowe chrześcijańskie życie prowadzić. Także zacznijmy od listu do Rzymian, 15 rozdziału i 13 wersetu. To jest fragment, który jest wyjątkowym fragmentem w Nowym Testamencie i chyba w ogóle w całej Biblii. Nie sprawdziłem całej Biblii, ale jestem prawie pewien, że jest wyjątkowy w całej Biblii. Dlatego, że Bóg jest w szczególny sposób nazwany. 15 rozdział listu do Rzymian i 13 werset. Apostoł Paweł mówi tak o Bogu. I trochę też o Rzymianach, a trochę też o nas. Mówi tak. A Bóg nadziei. Niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Jest ten Bóg, im życzy nadziei, ale wskazuje na pewną cechę Boga. Mówi, że Bóg sam jest Bogiem nadziei. Bóg jest tym, który daje nadzieję, jest źródłem nadziei, jest tym, komu, można powiedzieć, nadzieja się po prostu podoba. Tak? Bogu nadzieja się podoba. Jest sam Bogiem nadziei. Nie w tym sensie, że On ma nadzieję, bo myślę, że ma pewność tego, co ma nastąpić, ale jest tym, który chętnie udziela nadziei swoim dzieciom. I dlatego, że chętnie tej nadziei udziela, powinniśmy być ludźmi nadziei. Jako chrześcijanie powinniśmy być ludźmi nadziei i dlatego te całe życzenia, które tu się pojawiają, nadzieje, radość i pokój, bo nadzieja zawsze przynosi ze sobą radość i pokój. Zaraz powiem, jak to się dzieje. Nadzieja właśnie wypełnia nas pewnymi szczególnymi, można powiedzieć, błogosławieństwami związanymi z tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Nadzieja jest Bożą cechą, powinniśmy być ludźmi nadziei. I takie moje sedno, które chciałbym pozostawić, niezależnie od wszystkiego, co powiem dzisiaj, Bóg może dać prawdziwy pokój wśród trudności. Bo czym jest nadzieja? Nadzieja jest właśnie prawdziwą radością i prawdziwym pokojem wśród trudności. Bo tu jest mowa o radości i pokoju, tak? W tym wersecie. Mówi, że Bóg nadziei może napełnić nas wszelką radością i pokojem w wierze. Niezależnie od różnych sytuacji. Sytuacje w Rzymie, nie będę mówić o sytuacji w zborze w Rzymie, mieli problemy, ogólnie rzecz biorąc. Kłócili się między sobą, tak? Jedna część to była właśnie ta część pochodzenia żydowskiego, druga część to ta część pochodzenia pogańskiego i nie mogli się dogadać. I było im bardzo ciężko się porozumieć co do tego, jak ten zbór powinien wyglądać. I apostoł Paweł pod koniec tego wersetu mówi: Bóg nadziei niech was w tą nadzieję wyposaży, żeby ten radość i pokój były cechami waszego życia. Czym jest nadzieja? Dam wam swoją definicję. Mam nadzieję, że wam pomoże trochę, może was zachęci. A jak nie, to możecie później ze mną o tym porozmawiać. Nazwałbym ją tak. To niecierpliwe, radosne oczekiwanie. Niecierpliwe, radosne oczekiwanie. Takie oczekiwanie, które wzbudza w nas radość, pewną ekscytację, ale też przynosi nam pewien pokój. I dam wam kilka przykładów nadziei. Pierwsza taka najbliższa, taki najbliższy przykład nadziei to są święta dla małych dzieci. Jak małe dzieci patrzą na prezenty, to co? Siedzą spokojnie? Jak już, a nie wiem, co tutaj w Kaliszu lata, czy aniołek, czy święty Mikołaj. Zależnie od, że tak powiem, części Polski. No właśnie, to może niekoniecznie, chyba nie najlepszy sposób. Ale jak patrzę na dzieci, już teraz trochę wyrosły, już wszystko wiedzą, o co chodzi z tymi aniołkami, Mikołajami, ale jak były jeszcze młodsze, to moje dzieciaki, to zawsze pamiętam, nagle pojawiły się te prezenty pod tą choinką. Już nic nie było takie same, tak? Trzeba było je jakoś tam przytrzymać, żeby zjadły zupę, żeby zjadły sałatkę, żeby zjadły te wszystkie rzeczy, które mogą zjeść. Nawet już na słodkie nie czekali i od razu pod choinkę, bo coś tam się już pojawiło. To jest nadzieja. Nadzieja na to, co tam pod tą choinką jest, tak? Coś, co sprawia wiele radości, wiele takiej pozytywnej ekscytacji. Jeszcze tam nie wiedzą, co tam jest, a może tam puste pudła były. Ale już można powiedzieć, ta nadzieja promienieje z tych zamkniętych pudeł. Tak? Jeszcze nie mają tego, ale można powiedzieć, zaraz, no nie będę zdradzał swojej definicji nadziei, zaraz ją wam jeszcze jakby rozwinę. Ale ona jakby do nas przychodzi. Przychodzi z czegoś, czego jeszcze nie ma. Tak działa nadzieja. Inny taki przykład. Pamiętam, jak Helenka się rodziła. Moja córka. Tak, tutaj siedzi. I Helenka, jak się rodziła, to poszliśmy razem do szpitala, to było w Toruniu. I pamiętam, że pani pielęgniarka powiedziała, czy pan chce uczestniczyć w porodzie. Nie wiedziałem, że mam prawo uczestniczyć w porodzie. Pani, jak mnie pani zapytała, że mam prawo uczestniczyć w porodzie, pyta się, no to mówię, no to chcę. Mimo, że nie chodziliśmy na żadną szkołę rodzenia, także nie byłem przygotowany. Później prawie zemdlałem po drodze i pani mnie ratowała zamiast moją żonę. Ale trochę mnie później pocieszyła pani pielęgniarka, bo powiedziała, że jakiś komandos wcześniej był i też zemdlał prawie. Także stwierdziłem, że nie jest tak źle ze mną. Ale pamiętam ten moment, kiedy siedziałem w takim ciemnym korytarzyku, Batkę już tam wzięli na porodówkę i się wszystko miało rozpocząć. Ja siedziałem. Ja po prostu siedziałem. Ale wiedziałem, że to już jest teraz. No jeszcze nie teraz, no bo jeszcze tych parę minut pozostało pomiędzy tym momentem, kiedy wszystko miało się wydarzyć, ale ja już nie mogłem usiedzieć. Ja już siedziałem pełen ekscytacji, czekając na to, co się wydarzy. I wiedziałem, że się moja córka po prostu urodzi. Za chwilę, nie wiem, ta chwila mogła trwać pół godziny, godzinę, maksimum dwie godziny, za chwilę zobaczę moją córkę. I to nastąpi. Pamiętam tak samo, jak się dzień, kiedy ślub braliśmy, wstaję rano. I co? Jak myślicie? Kołdra inna? Nie. Poduszka inna? Nie. Słońce inne? No też nie inne. Wszystko niby takie same, ale jak stawałem? Pełen ekscytacji. To jest ten dzień. Czekałem tak długo na ten dzień. I to już jest ten dzień. Wszystko się musi wydarzyć. To już musi być to. Dziecko idące pierwszy raz do szkoły. Dużo takich obrazów mógłbym wymieniać, ale podsumowałbym te wszystkie obrazy w następujący sposób. Nadzieja to jest pożyczka dobra z przyszłości. To jest taka pożyczka dobra. Bo zobaczcie, czy to dobro już jest w tych wszystkich sytuacjach? Nie, ale ono już jakby promienieje. Ono już nas oświetla, tak? Nawet jest taka pieśń, już jaśnieje z daleka nam kraj. Okiem wiary widzimy go tu. On już jest? Jeszcze go nie ma. Ale on jakby, ta jasność, ten wpływ tego, co ma nastąpić, już na nas ma, no właśnie, już na nas wpływa. My już odczuwamy to coś, czego się dopiero spodziewamy. I to jest nadzieja. Nadzieja jest jakby odczuwaniem czegoś, czego jeszcze nie ma. Odczuwaniem niezależnie od tego, czego doświadczamy. Czy doświadczamy czegoś dobrego, czy doświadczamy czegoś złego. To coś, czego jeszcze nie ma, ale czego się spodziewamy, na co mamy nadzieję, wpływa na to, w jaki sposób przeżywamy nasze życie. I ktoś może pomyśleć, no jakiś głupek. Ktoś może pomyśleć, no chyba jakiś nierozsądny, czy nierozsądna jest ta osoba. Ale ta osoba jest bardzo rozsądna, jeśli ma nadzieję i ma tą nadzieję rzeczywiście jakby we właściwym miejscu umocowaną. A więc powiedziałbym tak, to jest pożyczka dobra z przyszłości, to jest wpływ Bożej przyszłości na nas i stąd pojawia się wytrwałość, stąd pojawia się nieustępliwość. W 1 Tesaloniczan, w 1 rozdziale, zwróćcie uwagę, w jaki sposób w praktyce ta nadzieja jest nazwana. To jest w ogóle ciekawy fragment, bo tam i wiara, i nadzieja, i miłość są opisane w praktyce. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 3 werset. Bardzo lubię ten werset. On pokazuje, czym w praktyce jest wiara, nadzieja i miłość. Co apostoł Paweł mówi? Mając w pamięci dzieło wiary. Czyli wiara w praktyce jest dziełem, jakimś dziełem. Ze względu na wiarę coś robimy, tak? Waszej i trud miłości. Czyli miłość w praktyce jest nie po takim uczuciem motylków, tak, w brzuchu, tylko jest trudem, jest pewnym wysiłkiem, tak? Ze względu na to, że kogoś kochamy, potrafimy być ofiarni, potrafimy się czegoś wyrzec, potrafimy się poświęcić, ugryźć w język i tak dalej, i tak dalej. No na tym polega miłość. Bez tego się po prostu nie jest razem. Ale trzecia rzecz, zwróćcie uwagę, wytrwałość w nadziei. Czyli na czym polega prawdziwa nadzieja? Na tym, że się trwa pomimo tego, co nas spotyka. Ale w jaki sposób się trwa? No nie tak na sucho, bo na sucho się nie da wytrwać. Znaczy da się zacisnąć zęby, ale wtedy nie ma ani radości, ani pokoju. Ale trwa się właśnie w radości i w pokoju, ciągle mając na to nadzieję. Ciągle mając nadzieję. Czyli właśnie nie taki, zaraz pokażę wam takiego człowieka pobożnego, który nie miał nadziei i dalej trwał, ale bez nadziei. Wytrwałość nadziei polega na tym, że ten pokój, ta radość ciągle są w moim sercu, pomimo tego, że, no, że to trwa. Pomimo tego, że trwa. Tak? Chociaż Księga Przypowieści mówi, że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. I nie jest to proste. Nie jest to proste. Ale dlatego właśnie prawdziwa nadzieja jest wytrwała. Tak? Jest czymś, co trwa i co się nie kończy. To Boży dar dla chrześcijan pośród trosk. Popatrzmy na 2 Tymoteusza, 4 rozdział. 2 Tymoteusza jest ostatnim listem apostoła Pawła i tak naprawdę jakbyśmy go czytali, to jest takim listem ponurym. To jest listem ponurym, bo to, co się dzieje w jego życiu, to są takie rzeczy smutne. Płaszcza nie ma, jest mu zimno. Demas odszedł, umiłowawszy świat doczesny. Pergaminów nie ma. Tylko Łukasz jest. Cała reszta gdzieś tam odesłał tych wszystkich uczniów swoich. I tak naprawdę jest mu przykro. Jest mu przykro. Aleksandra Kotlarza, który mówi, rządził wiele złego, poleca Tymoteuszowi, żeby się strzegł. Taki trochę taki nastrój minorowy jest, można w tym wszystkim powiedzieć. Ale zwróćcie uwagę, co mówi w 4 rozdziale, 6 werset. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. On wie, że jakby swoje już dokonał. I można powiedzieć, To jest w ogóle ciekawe. Jak patrzę na apostoła Pawła, to widzę, że kiedy on odchodził z tego świata, to wyglądało to wszystko strasznie nieciekawie. Jakby tak popatrzeć tylko na to, co było przed jego oczami, to wyglądało to bardzo nieciekawe. A przecież dzisiaj go wspominamy jako największego apostoła, tak? Jako człowieka, który zrobił więcej niż ktokolwiek inny i słusznie go takim widzimy. Ale gdy popatrzymy na ten moment jego odejścia z takiej perspektywy czysto tego, co on mógł widzieć, to wyglądało kiepsko. A zwróćcie uwagę, że mimo tego się mylił, tak? Znaczy mylił w tym sensie, że no, ale Bóg uczynił coś wielkiego. Niezależnie od tych rzeczy, które on widział. Ale kiedy myśli, zwróćcie uwagę, kiedy myśli o swojej nadziei, którą ma w Jezusie Chrystusie, to zupełnie inny ton się pojawia. Mówi, dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie, no być może tam coś tam, nie wiadomo, kto wie, może coś tam będzie. Tak jest? Bo powiedziane? Nie, zobaczcie. Jest nadzieja. Jest nadzieja. Ja sobie zawsze go wymyślam, sobie wyobrażam, że on się rozpromienia. Mówi, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy miłowali przyjście Jego. I powiedział, że ten wieniec sprawiedliwości, on ma tą zdolność promieniowania. Tak? Nadzieją na nasze życie. Że możemy, niezależnie od tego, w jakim momencie się znajdujemy życia, możemy sobie o tym wieńcu przypomnieć. I ta radość i ten pokój z tego wieńca sprawiedliwości jakoś odebrać. Tą pożyczkę od tego naszego końca kresu chrześcijańskiej podróży możemy wziąć. Niezależnie od tego, co w naszym życiu przechodzimy. A więc nadzieja jest Bożym. Ja mówię tak, nadzieja to Boży dar dla chrześcijan, niezależnie od tego, co przechodzimy. To jest Boży dar. Mamy prawo jej doświadczać i mamy prawo do tego pokoju, do tej radości. Bo to nie jest oparte o jakieś takie pobożne życzenia. To nie jest oparte o jakieś wróżby wątpliwej jakości, ale jest to oparte o Boże obietnice. O Boże obietnice. A więc skoro Bóg to obiecał, to mamy słusznie prawo, nadzieję swoją na tym oprzeć. Tak? I możemy rzeczywiście... nie wkręcamy sobie nic, mając radość i pokój z tego powodu. Bo to jest coś prawdziwego. To jest coś, co zostało przez Boga obiecane, a więc nie musimy, a więc to nie jest takie, wiecie, udawanie jakieś. W tym nie ma nic udawanego. To jest coś właściwego i słusznego, żeby w ten sposób na siebie patrzeć i korzystać z tej nadziei. To nie jest taka właśnie ta nadzieja, nadzieja nieprawdziwa. A są nadzieje nieprawdziwe i chciałbym o tym wspomnieć. Księga Przypowieści, 10 rozdział, 28 werset. Księga Przypowieści, 10 rozdział, i 28 werset. Przypowieści, 10 rozdział, 28 werset. Czytamy tak. Oczekiwanie sprawiedliwych, co przynosi? Radość. Lecz nadzieja bezbożnych wniwecz się obraca. Dlaczego? Ja powiedział, że tak. Jeśli nie znamy Bożych wartości i Bożych zasad, to niestety sprawdza się na nas to powiedzenie polskie: nadzieja matką głupich. Jeśli ktoś opiera swoje nadzieje, swój radość i pokój na głupocie, no powiem to tak może nieładnie, to co? To spełni mu się to? Nie spełni, tak? Jak ktoś na przykład ma taką nadzieję, pójdę, zagram w totolotka i całe moje życie się odmieni. No co byście takiej osobie powiedzieli? No ale raczej byśmy mu powiedzieli chyba, nie licz na to, co? Powiedzielibyśmy tak?
Szkoda kasy, nie?
Szkoda kasy. I nie licz na to. Jeśli naprawdę chcesz, żeby twoje życie się odmieniło, to zacznij budować na Bogu. A nie licz na to lotka. No to jest znacznie bardziej rozsądne chyba. Nie? Nie? Ale zwróćcie uwagę, ile ludzi w taki sposób myśli. I tą radość i pokój myślą, o jak tylko, nie wiem, albo jak tylko znajdę, pamiętam taką osobę znałem, która szukała pracy. Szukała pracy w taki sposób, że budziła się koło 9:00, kupowała, 9:00, o której wychodzą gazety. Można już o 7:00 rano kupić, 6:00-7:00 rano. O 9:00 wychodziła. Przechodziła do domu, paliła dużo, więc wypaliła tak z pół paczki. W okolicach 11:00 sięgnęła po tą gazetę, popatrzyła, co tam jest i tak w okolicach 12 dzwoniła. Jak myślicie, jaki efekt był? Żaden. Żaden. Czasami ludzie mają nadzieję, jakby nie zabierają się do tego w Boży sposób. Tak? Tutaj zabrakło pracowitości, tutaj zabrakło może pewnej odwagi, bo być może ta osoba się, było jej po prostu ciężko, może się bała, ja to rozumiem. Ale mimo wszystko, jeśli ktoś szuka pracy, to musi to robić rano i konkretnie. No inaczej się tego nie zrobi. Tak? No nie da rady, po prostu nie da rady. No to są, ja wiem, że to może trzeba kogoś ku zachęcie sobie wziąć o tej 6 rano, żeby był przy mnie. Są różne sposoby na to, ale jak się dzwoni o 1 czy o 12, to po prostu z tego nic nie wyniknie. No nie da rady. Są pewne zasady działania w określony sposób i jeśli ich nie przestrzegamy, to nam pewne rzeczy nie wyjdą. Ja pamiętam kiedyś, miałem taki przykład, jak mieszkałem we Wrocławiu, to tacy byli mężczyźni zgromadzeni wokół piaskownicy. Ja pamiętam, chyba byłem chory wtedy. I oni zamiast pójść do pracy, to siedzieli przy piaskownicy i pili tanie wino. I mieli taki wspaniały, i tak zachęcali się nawzajem. Tak chyba z czwórka czy z piątka. I pamiętam, po jakichś 10 czy 15 minutach mieli już wspaniałą koncepcję tego, jak oni będą, no nie powiem, że milionerami, ale będą mieć bardzo dużo pieniędzy, bo będą łowić ryby w Odrze. Odra, wam powiem, jest brudna. Także nie wiem, czy ktoś by chciał te ryby z Odry w ogóle kupować. Ale oni mieli taką koncepcję, że te ryby z tej Odry będą łowić, będą hurtowo łowić, hurtowo sprzedawać i będą mieć bardzo dużo pieniędzy. Znowu, czy powiedzielibyście im wspaniale, super pomysł? Ja bym nie powiedział. Ja bym nie powiedział. Powiedział, słuchajcie, znacznie lepiej by było, zamiast tworzyć takie wspaniałe koncepcje waszego, nie wiem, przedsiębiorstwa, przetwórstwa ryb, żebyście tego od ranka, od tego wina nie zaczynali. To już by było znacznie lepiej. Już by było znacznie więcej nadziei na to, że coś faktycznie się w waszym życiu zmieni. A więc myślę sobie tak, że nie każda nadzieja się spełnia. Nie każda nadzieja się spełnia. Jeśli nadzieję mamy w postępowaniu według Bożych wartości, Bożych zasad, mamy prawo do tego. Jeśli jesteśmy pracowici, wstajemy rano, mamy prawo. Tak? Jesteśmy uczciwi, mamy prawo. Ale jeśli oszukujemy, jeśli udajemy, to myślę, że nie mamy prawa na to, żeby liczyć na to, że to nam wyjdzie na dobre. Po prostu no nie mamy takiego prawa. Bóg nam nie daje takiego prawa. Raczej Bóg nam każe się spodziewać czegoś odwrotnego. Konsekwencji tego, co wybieramy. Ale na szczęście mamy Boże obietnice i na szczęście mamy Boże sposoby życia. Tak? I możemy się na tym oprzeć i możemy w ten sposób tą nadzieję zdobywać. Jak być człowiekiem nadziei? Takie trzy myśli główne chciałbym pozostawić. Nie powiem, że na koniec, bo to jeszcze jest długa część tego kazania, ale na koniec, bo więcej już nie będzie. Także pierwsza taka myśl. Marz z Bogiem. Teraz wiem, że to może różne są koncepcje odnośnie marzenia z Bogiem, ale postaram się to wyjaśnić i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i mam nadzieję, że was zbuduję. Co to znaczy marzyć z Bogiem? Ja mówię tak, karm się obrazami Bożego Słowa albo używaj wyobraźni dla Boga. Jest dużo takich fragmentów w Piśmie Świętym, które chcą, na przykład cała Apokalipsa. Czym jest? Obrazami. Nie? I chodzi mi o to, żebyśmy zadali sobie trud i wysiłek i te obrazy sobie wyobrazili. Bo po co apostoł Jan nam mówi o tych obrazach? Żeby poruszyć naszą wyobraźnię, żeby to, co on widział, żebyśmy my widzieli oczami naszej duszy. Tak? I kiedy będziemy widzieć to, co on widział, to, co on widział, będzie mieć wpływ na nas i będzie to wpływ dobry, będzie to wpływ Boży. Ta wyobraźnia nam pomoże, bo w ogóle obrazy pewne, takie pewne obrazy, które Biblia zawiera, one są po to, żeby nas motywować. Pamiętacie, co się wydarzyło, kiedy Szczepan umierał? Czy Bóg mu dał werset? Bóg mu dał zobaczyć otwarte niebiosa. I to go zachęciło w chwili jego męczeństwa, prawda? I tak samo pewne obrazy powinniśmy mieć w naszych umysłach, żeby one nas po prostu zachęcały. Powiem wam, jaki ja mam obraz. Ja mam taki obraz z Księgi Objawienia. Nie będę może czytał tego, ale przeczytajcie 4, 5 rozdział. Tam jest, znacie go na pewno. Ale widzę po prostu, niezależnie od tego, co się dzieje, widzę przed oczyma czwarty rozdział, którym jest pokazany Bóg na tronie. On panuje, niezależnie od wszystkiego On panuje. I Chrystus, który przyszedł do Niego, jest uwielbiony i czczony razem z Ojcem. I Chrystus z tego tronu panuje razem ze swoim Ojcem. Niezależnie od tego, później, słuchajcie, cała ta Księga Objawienia się zaczyna i dzieją się różne dziwne rzeczy w Księdze Objawienia, ale jakbyśmy popatrzyli na to, dlaczego te rzeczy się dzieją, to dzieją się dlatego, że Chrystus uwalnia historię przez przełamywanie pieczęci. Także to nie jest jakiś przypadek, to nie jest coś, co po prostu się dzieje, ale to wszystko, nad tym wszystkim króluje Bóg. Nad tym wszystkim, co się dzieje w Księdze Objawienia, króluje Bóg. Tu się straszne rzeczy dzieją na ziemi, ale tam w górze zawsze Chrystus króluje. I to jest, myślę, taki mnie bardzo motywujący obraz biblijny do tego, żeby niezależnie od tego, co przechodzę, to jest w Bożym planie, ja to mogę przejść, jest łaska, a przede wszystkim jest opatrzność Boża i w tym wszystkim mogę dalej polegać na Bogu. Człowiek, który stracił nadzieję, a któremu Pan Bóg pomógł właśnie poprzez pewną, bym powiedział, zaangażowanie jego wyobraźni. Księga Rodzaju, 1 Mojżeszowa, 15 rozdział. Popatrzcie na Abrahama. 15 rozdział 1 Mojżeszowej. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy Abrama, czy Abrahama, który już trochę czeka na wypełnienie obietnicy. Czeka już tak dosyć długo. I jak myślicie? Ma tą nadzieję? No właśnie zanika. Właśnie zaniknęła. I popatrzcie, co się dzieje. Po tych wydarzeniach, czytam od pierwszego wersetu, 15 rozdział. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Czyli co mówi Bóg? Nie bój się. Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą, czyli co? Ja ciebie będę chronił. Zapłata twoja będzie sowita. Czyli ja cię jeszcze ubłogosławię, cię jeszcze wynagrodzę. To wspaniała rzecz, można by powiedzieć. Takie słowo dotarło do Abrama, tak? Ale zobaczcie, co Abram mówi w drugim wersecie. Nie mówi: tak, Panie, dziękuję za takie wspaniałe, budujące, zachęcające, wspierające słowa. Nie mówi czegoś takiego, tylko mówi: Panie Boże, i to są najciekawsze słowa. Panie Boże, cóż mi możesz dać? Cóż mi możesz dać? Gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Zwróćcie uwagę, czy on jest niewierny Panu Bogu? Jest zrezygnowany. Czy on trwa przy Panu Bogu? Chwali Pana Boga? Chwali. Ale nadziei w jego sercu brakuje. Ale nadziei w jego sercu. Zwróćcie uwagę. I często myślę sobie, wielu ludzi wierzących jest w takim samym etapie. Rozpoczęło swoje życie z Bogiem, wyszło, Abram wyszedł, był posłuszny, szedł. Ale co? Ale gdzieś po drodze tej nadziei zabrakło. I to, co mnie bardzo buduje, dalsza część, którą tutaj robi Bóg, to Bóg mu nie mówi: no przecież ci powiedziałem, nie bój się, Abramie, mógłbyś trochę więcej wiary wykazać. Ile razy mam mówić do ciebie? No nie mówi tak. To jest bardzo pocieszające. I to jest też, myślę, pocieszające dla mnie i dla was. Bo on tej niewierze, tej beznadziei Abrama wychodzi naprzeciw i mówi: Abramie, chodź tutaj, wyłaź z tego namiotu. No i Abram wychodzi z tego namiotu. Mówi: widzisz to niebo? No widzę. No to popatrz to niebo. No to patrzy. Stoi ten Abram i patrzy w to niebo. Bóg mu kazał patrzeć w niebo. Patrzy w niebo? Patrzy w niebo. I Bóg mu mówi: policz te gwiazdy. I co on robi? Pewnie taki trochę zrezygnowany na początku. No też się Panu Bogu, nie? Przyszło mu na myśl mnie tutaj gimnastykować po nocy, tak? No ale dobra. Bóg każe mi liczyć te gwiazdy, to liczę te gwiazdy. Stoi, liczy te gwiazdy, liczy te gwiazdy, liczy te gwiazdy, liczy te gwiazdy. I myślę, że gdzieś tam w trakcie tego liczenia tych gwiazd, nie wiem, co tam mu w sercu pękło, ale coś mu pękło. Zapomniał trochę o tej swojej niewierze, zabobrał trochę o tej swojej beznadziei i w końcu mówi: Panie Boże, mnie nie da rady. I Bóg mówi: widzisz, tylu będzie twoich potomków. I wtedy jest powiedziane: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwienie, za sprawiedliwość. Bóg mu pomógł. Bóg mu pomógł. I myślę sobie, że to jest, no to jest zachęcające, że Bóg mu pomógł. Pomógł tego, temu jego niedowiarstwu. Oczywiście tam coś się musiało wydarzyć w tym sercu, kiedy on to liczył. On uwierzył Abraham Bogu. Mówi, dobrze, przyjmę to. Przyjmę to, co ty mi mówisz, że faktycznie ja nie mam ani, ja nie mam syna, a ty mi mówisz, że tyle będę mieć potomków. Dobrze, jakoś to jest możliwe. Nie wiem jak. Dobrze, tak? Ale Bóg go przepchnął, można powiedzieć. Bóg go pociągnął do tego. To nie jest tak, że Bóg go po prostu w tej jego beznadziei, czy tej no beznadziei właśnie pozostawił. Mówi, nie, ja pójdę z tobą. Chodź, ja ci pomogę. I myślę, że to jest bardzo zachęcające. Bóg nam pomaga. Pomaga przez różne obrazy, ale z drugiej strony to ciągle jest dla nas wyzwanie i zadanie, żeby tą nadzieję w swoim sercu pielęgnować i żeby jej gdzieś nie zagubić. Był taki człowiek, nazywał się William Carey, nie wiem czy znacie go. To był taki ojciec misji i był sobie szewcem chyba w Leicester, o ile się dobrze pamiętam. Był też pastorem małego zboru baptystycznego. I siedział sobie, tam walił tym młotkiem, naprawiał te buty. No i tak kazania sobie mówił w niedzielę. Był szewcem w każdym innym dniu, ale w pewnym momencie zrozumiał, takie przekonanie od Pana Boga dostał, jak czytał Ewangelię Mateusza 28 rozdział, że ono się wcale nie spełniło. Wszyscy wtedy uważali, że wielki nakaz misyjny się spełnił, a on był przekonany, że się nie spełnił. Że idźcie i czyńcie wszystkie narody uczniami wszystkie narody, to jest zadanie dla Kościoła wtedy. Słuchajcie, to dostał, to nie dostał jakiś pastor jakiegoś wielkiego zboru tego zrozumienia, tego słowa. Nie. Szef, który był pastorem przy okazji jeszcze, tak? Znaczy, no, jako, można, no, można popatrzeć i czystej, czystej strony. I on siedząc przy tych właśnie naprawianiu butów stwierdził, ja coś z tym muszę zrobić. Zaczął się modlić. Jak zaczął się modlić, stwierdził, no ja muszę wyjechać. No jak ja mogę wyjechać? No, ale muszę jakoś wyjechać. No ale tak jadę do pogan, to się muszę jakoś nauczyć ich języków. Jak mam do nich dotrzeć z Ewangelią, to muszę się nauczyć czego? Greki, żeby móc im ten Nowy Testament przynajmniej przetłumaczyć na ich języki. Zaczął się uczyć języków obcych. Zaczął się uczyć greki. Po iluś tam latach, akurat miał zdolność do tego, po iluś tam latach się nauczył jednego i drugiego, w końcu powiedział, słuchajcie, do swojego zboru, ja muszę wyjść i ja muszę pojechać tam. I to jest cała historia, nie będę wam całej historii opowiadał, ale chcę wam pokazać, że on marzył. On siedział, klepał te buty, naprawiał te buty, ale marzył o tym, co Pan Bóg zasiał w jego sercu, że trzeba to zrobić, że to jest zadanie dla Kościoła. Nie odpuścił sobie, nie powiedział, Panie Boże, co mi tam? Niech inni się martwią, bo inni są, mają lepsze możliwości niż ja. Nie, on zaczął mówić, Panie Boże, daj mi to. Daj mi dojść do tego momentu i rzeczywiście okazał się jednym z największych misjonarzy w historii, nowożytnej historii. A więc karm się obrazami Bożego Słowa, używaj wyobraźni dla Boga i nie odpuszczaj sobie. Ja powiedział, nie odpuszczaj sobie. To jest jakby pierwsza rzecz, żeby ta nadzieja w naszym sercu była. Po drugie, planuj z Bogiem. To też jest czymś, myślę, bardzo ciekawym. Popatrzeć, że na przykład apostoł Paweł planował. Znowu 15 rozdział listu do Rzymian, ale dalsza część tym razem. Planowanie z Bogiem. To jest taki fragment, który my często, jak czytamy list do Rzymian, to myślimy sobie, a tam już nic nie ma, bo tam już wszystkie doktryny to wcześniej były. Doktryny były, zastosowanie było, jakieś tam ten, no i tak, nie wiem czy wy, ale ja długi czas to tak przylatywałem, ten fragment, czytając, a zobaczcie, że ten fragment dużo uczy o tym, w jaki sposób apostoł Paweł myśli. Mówi tak, od 22 wersetu. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwoliły przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, kto wie, może kiedyś do was przyjdę. W końcu nie ma to większego znaczenia, ale czy planuję, czy nie planuję, ale może kiedyś przyjdę. Tak mówi? No nie mówi tak. Zobaczcie, jaki on ma plan. Pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, a zwróćcie uwagę, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii. Czyli co robi apostoł Paweł? planuje pójść do Hiszpanii. Ale jak? Przez Rzym. Tak? A pamiętajcie, że to są czasy, kiedy to były plany na kilka lat w przód, bo wtedy się nie było samolotów, nie było aut. Więc taki plan dojścia do Hiszpanii przez Rzym to jest przynajmniej na jakiś rok, dwa minimum. Ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami trochę nacieszę. A teraz idę gdzie? Do Jerozolimy. Zobaczcie, jak on daleko planuje. On idzie do Jerozolimy, ale idąc do Jerozolimy, on już planuje, że po tej Jerozolimie, jak Bóg da, bo dalej mówi, za wolą Bożą, tak? 32 werset mówi. Ale on idąc do Jerozolimy myśli sobie tak. Chce dojść do samego końca, bo jeszcze nikt nie głosił w Hiszpanii. Dobre pragnienie ma w sercu, czy złe?
Bardzo
dobre pragnienie ma w sercu. Ale on to musi, on sobie to planuje. On mówi tak, żeby pojechać do Hiszpanii, ktoś mnie tam musi wyprawić, już musi mnie do tej podróży przygotować. Kto to może zrobić? Zna zbór w Rzymie, bo tam jest Pryska i Akwila już, wrócili do Rzymu, bo pochodzili z Rzymu. Więc sobie myśli tak, pojadę do Rzymu, załatwię kwestie w Rzymie w zborze, porozwiązuję te problemy, które tam są w zborze rzymskim, żeby im trochę pomóc, a oni mnie potem wyślą do Hiszpanii. Zobaczcie, ile on lat planuje w przód. I planuje zawsze też taką troską o Boże dzieło, tak? Idzie do Jerozolimy, bo musi iść do Jerozolimy. Z Jerozolimy planuje sobie Rzym, a z Rzymu planuje Hiszpanię. Ja myślałem, że tak, plany to Boże narzędzia realizacji nadziei. Jeśli mamy dobrą nadzieję, jeśli mamy dobre pragnienie w naszym sercu, czegoś dobrego, nawet tak jak dzisiaj rozmawialiśmy o remontach, tak? No co? Trzeba planować remonty, tak? No i raczej...
Zawali
się, albo jeszcze nie daj Boże coś złego się zrobi, później trzeba będzie 3 razy poprawiać, tak? Więc marzenia są dobre, to jest coś dobrego, to jest coś, co od Pana Boga dostajemy, że coś można zmienić dla Boga, tak? Mamy wpływ, dobry wpływ na ten świat, tak? Ostatecznie dlatego, że Chrystus jest tym, no właśnie, Chrystus jest tu, to co mówiłem, ten obraz Boży, tak? I on nas po coś tutaj ma, na tej ziemi. I my powinniśmy, patrząc na nasze talenty, patrząc na nasze obdarowanie, na to, co dostaliśmy, powinniśmy myśleć, Panie Boże, po co ja tu jestem? Marzyć, żeby Pan Bóg coś dobrego z nami zrobił. A potem powiedzieć, jeśli już widzimy, że to jest wolą Bożą, że faktycznie gdzieś mi Pan Bóg potwierdza to, Panie Boże, daj mi to zaplanować, żeby to się dało spełnić, bo jeśli nie zaplanuję tego, to prawdopodobnie tego nie zrobię. Większość rzeczy w naszym życiu wymagają planów, bo są po prostu duże. Bo są duże. I trzecia, ostatnia myśl. Działaj. Albo podejmuj kroki wiary. Jak sobie myślałem o tym Williamie Careyu, to myślałem sobie tak. Najpierw miał pragnienie, żeby pojechać. Ale pewnego dnia musiał kupić książkę do nauki języka indyjskiego. Musiał? Musiał wydać na to pieniądze? Ciężko zarobione? Musiał. A jakby żona do niego przyszła i powiedziała, William, a co ty robisz? To co by odpowiedział? No wiesz, kochanie, nie będzie jutro mięsa, bo ja chcę pojechać do Indii, bo Ewangelia Mateusza nie jest jeszcze spełniona. Co by żona powiedziała? Różnie by mogła powiedzieć wtedy. Ale zwróćcie uwagę, to są takie małe kroki, ale które są niezbędne. Które są niezbędne. Jak już kupił tą książkę, no, to musiał to się nauczyć. Jak się nauczył, to pewnie ta żona trochę poważnie zaczęła go traktować. A jak później kupił sobie Nowy Testament grecki, bo musiał sobie kupić Nowy Testament grecki, też pewnie go trochę kosztowało. I wkuwał tą Grekę i po roku umiał tą Grekę, to co? To on był mocniejszy, bo już był na tej drodze, tak? A z drugiej strony dla ludzi też był bardziej wiarygodny i dla siebie był bardziej wiarygodny i Pan Bóg potwierdzał to dzieło, potwierdzał krok po kroku, aż wreszcie doszedł do tego miejsca, kiedy wyjechał, potem mówię, różne rzeczy się działy, gdzie wyjechał, ale chodzi mi o to, że jeśli mamy pragnienie, mamy plan, to w pewnym momencie po prostu trzeba to zacząć realizować. Jak nie zaczniemy realizować, to nigdzie nie dojdziemy. To stoimy w miejscu. To po prostu się nie da. A więc on musiał kiedyś w jakiś sposób zacząć działać. Ja bym powiedział, czasami nawet modlitwa jest krokiem wiary. Bo czasami możemy się bać nawet modlić o pewne rzeczy. Krokiem wiary też może być prośba o modlitwę kogoś innego. Słuchajcie, ja mam takie pragnienie w swoim sercu. Pomódlcie się za mną o to. No co ty, no nie. No ale pomódlcie się ze mną. I to też nam potwierdza, że to nie jest jakieś coś tam nam się ubrdało w głowie, ale że rzeczywiście no, Pan Bóg nas jakoś w tym będzie prowadził. Jeśli to jest Jego dzieło, to będzie nas w tym prowadził. Także tych trzech życzę wam i sobie tej nadziei, tej radości, tego pokoju w naszym sercu. Trzeba dbać o to, trzeba marzyć, trzeba planować, trzeba podejmować kroki wiary, a faktycznie ta nadzieja będzie w nas. I zakończę jednym fragmentem z 1 Koryntian 9, rozdział 10, werset. To jest taki fragment, który mnie nie zawsze zachęca do tego, by mieć nadzieję i żeby jej pomagać właśnie przez te kroki wiary. 1 Koryntian 9, rozdział i werset 10. Co jest napisane? Już nie wchodzę w kontekst, to można by tutaj dużo, albo powiem trochę. Chociaż powiedziałam wam, że skończę, więc teraz trochę nie skończę. Ale a propos tego zakonu, który dzisiaj była mowa, zobaczcie, jak apostoł Paweł używa prawa Starego Testamentu, 9 werset. W zakonie mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Napisano tak? Napisano. I teraz co apostoł Paweł pyta? Czy Bóg to mówi ze względu na woły? No właśnie, czyli zwróćcie uwagę, bierze z prawo Starego Testamentu, jakby wyciąga ponadczasową zasadę z tego prawa Starego Testamentu i odnosi do swojej sytuacji. Bo nie tylko o wołach tam jest mowa, tak? W tej zasadzie. Także a propos tego pytania, jak to prawo się do nas odnosi, no właśnie w taki sposób. Mamy prawo Starego Testamentu, pamiętamy o Chrystusie po drodze i odnosimy, wyciągamy jakąś ponadczasową zasadę i ostatecznie lądujemy w naszej współczesności. Ale 10 werset mówi tak. Oracz winien orać w nadziei, jest powiedziane. Czy jak oracz orze, to zawsze to, co zaorze, mu wzrośnie? Nie zawsze. Ale czy w związku z tym ma nie mieć nadziei? No nie. Jest powiedziane, oracz ma orać w nadziei. Młocarz ma młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. I to jest, powiem wam, to mnie kiedyś moje życie zrewolucjonizowało. Bo co ja byłem zachęcony, zbudowany, że coś mi wyjdzie, to ktoś mi mówił, to i tak nie wyjdzie. Co ja gdzieś tam próbowałem coś zrobić, ten świat, to tam parszywieje, co tam się będziesz przejmował takimi rzeczami. I ta moja nadzieja, co? Klapła za każdym razem. Albo, skąd wiesz, czy ci wyjdzie? Nie wiem, czy mi wyjdzie.
Bo sami ludzie dołowali.
Sami ludzie dołowali, dokładnie. Nigdy nikt z nas nie wie, czy nam wyjdzie, ale Bóg mówi, że mamy orać
w nadziei.
Siać w nadziei. Siać w nadziei. Bogu się nasza nadzieja podoba. Do Boga należy wzrost. To nie o to chodzi, że my mówimy, na pewno wzrośnie. Nie wiemy, czy wzrośnie. Bóg da, a wzrośnie. Ale orząc, mamy orać w nadziei, że będziemy uczestniczyć w plonach. Młócąc, mamy młócić w nadziei. Siejąc, mamy siać w nadziei. I niech nam szatan...
Ludzie będą przeszkadzać, ale my mamy swoje robić.
Tak jest. I niech nam tej nadziei nikt nie zabierze, bo mamy do niej prawo. Bóg nam mówi, siej w nadziei. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jak się sieje, to zawsze jest nadzieja. Zawsze jest nadzieja. Jak się sieje, zawsze jest nadzieja. Ale jak się przestaje siać, to już nie ma nic. Dlatego siejmy w nadziei. Amen.
Dziękujemy za słowo, dziękujemy. Powstajmy wspólnie razem do modlitwy.